sakrament święceń. W najbliższą niedzielę chrztu Chrystusa kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Jednak zgodnie z polską tradycją aż do 2 lutego, to jest do uroczystości Objawienia Pańskiego, potocznie zwanego świętem Matki Bożej Gromnicznej, w wielu kościołach pozostanie żłóbek i śpiewać się będzie kolędy. Trwamy zatem w klimacie tajemnicy żłóbka i w misterium Bożego Narodzenia odkrywamy całe bogactwo naszej wiary. Wspomniałem niedawno, że fakt wcielenia daje początek sakramentalnemu porządkowi życia chrześcijańskiego. Wynika z tego, że również sakrament święceń, którym chcemy się zajmować w najbliższym czasie, w fakcie wejścia Boga w naszą historię znajduje swój początek. Mówimy przecież o jedynym kapłaństwie Jezusa Chrystusa, w którym na mocy sakramentu święceń uczestniczą wybrani przez Kościół mężczyźni. O ile ci ostatni stają się kapłanami na skutek sakramentalnego ustanowienia, a więc na mocy święceń, to Chrystus jako wcielony Syn Boży jest kapłanem samej swej natury i do tego w stopniu najwyższym. On bowiem nie został ustanowiony kapłanem. On nim po prostu jest. Może to wydawać się dziwne i niekiedy kłócić ze zbyt sentymentalnym przeżywaniem Bożego Narodzenia oraz tkliwym rozczulaniem się nad bezbronnym dziecięciem, jednak warto zaznaczyć, że nowonarodzony jest kapłanem. Z tej racji w chrześcijańskiej ikonografii wschodniej dziecię Jezus zamiast w pieluszkach jest przedstawiane niekiedy w szatach kapłańskich. W rozpamiętywaniu wydarzeń zbawczych nie chodzi więc o zwykłą chronologię i odpowiednie do faktografii stany emocjonalne, lecz nade wszystko o uchwycenie Bożej mądrości, jaka wyraża się w tych wydarzeniach. Istotą wszystkich form kapłaństwa, jakie występują w różnych religiach, odkąd istnieje ludzkość, jest pośredniczenie między Bogiem czy bóstwem a ludźmi w danym miejscu lub środowisku. Aby to pośrednictwo było skuteczne, pośrednik musi w jakimś stopniu uczestniczyć i mieć w sobie coś z obydwu rzeczywistości. Podobnie jak tłumacz, który musi znać język, z którego tłumaczy i język, na który tłumaczy. Jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, to nie tylko ma coś z bóstwa i coś z człowieczeństwa, ale co należy z mocą podkreślić, jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem poprzez swe wcielenie i narodzenie z Maryi Dziewicy. W tym sensie, jak mówiłem pół roku temu, jest on jedynym i zarazem wiecznym kapłanem ze swej natury. Tymczasem wyświęcani kapłani, a nawet biskupi, którzy mają pełnię sakramentu kapłaństwa, jedynie uczestniczą w kapłaństwie Chrystusowym. Aby to uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa jako głowy i pasterza Kościoła mogło zaistnieć, konieczny jest sakrament święceń, do którego zgodnie z przepisami prawa kościelnego mogą być dopuszczeni jedynie ochrzczeni mężczyźni, o ile spełniają inne wymagania, o których powiem przy okazji. Na marginesie dodajmy, że na kanwie modnego dziś genderyzmu odżywa dyskusja na temat święcenia kobiet, co rzekomo byłoby nie tylko przejawem równouprawnienia, ale wniosłoby do życia Kościoła nowy klimat i wreszcie rozwiązało problem braku powołań. Nie wdając się w te pozbawione logiki i sensu dywagacje, wystarczy stwierdzić, że gdyby wolą Chrystusa było, aby także kobiety sakramentalnie uczestniczyły w Jego kapłaństwie, to z pewnością najbardziej godną do tego osobą byłaby Jego Matka Maryja. Tymczasem On wybrał grzesznych mężczyzn i do tego z niskiej klasy społecznej. Na ten temat jednoznacznie, zamykając jakiekolwiek dyskusje, wypowiedział się papież błogosławiony Paweł VI w deklaracji o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa urzędowego pod tytułem Inter Insigniores z 15 października 1976 roku. A stanowisko to potwierdził również święty Jan Paweł II. Dyskusja jest więc zamknięta. Wracając do kwestii samego sakramentu kapłaństwa, należy przypomnieć, że ustanowił go Chrystus Pan w Kościele i dla Kościoła, aby wyświęcani szafarze różnych stopni w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem, w Jego imieniu i w zastępstwie kontynuowali Jego dzieło uświęcenia oraz zbawienia. Żaden kapłan nie ma prawa działać we własnym imieniu, ale jest jedynie sługą Chrystusa. Tę prawdę dobrze oddają często używane w teologii kapłaństwa łacińskie formuły in persona Christi oraz sacerdos alter Christus caput et pastor ecclesiae. Oznacza to, że ten, kto przyjmuje święcenia, staje się drugim Chrystusem w jego funkcji głowy i pasterza Kościoła. Nie wystarczy powiedzieć, że kapłan to alter Christus, gdyż na mocy chrztu odnosi się to do każdego chrześcijanina, który powinien tak dalece identyfikować się z Chrystusem, by osiągnąwszy poziom zjednoczenia mistycznego, mógł, jak święty Paweł, powiedzieć: teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Jestem alter Christus. Wyświęcony szafarz, w odróżnieniu od świeckich, którzy mają powszechne kapłaństwo, uosabia Chrystusa w Jego funkcji nauczania, uświęcania i rządzenia trzodą Kościoła. Sakrament święceń jednoznacznie więc określa zadania tego, kto go przyjmuje. Kapłanem nie jest się przede wszystkim po to, aby się samemu uświęcać i wydoskonalać, lecz jest się dla specyficznej służby w Kościele, którą w nawiązaniu do Ewangelii określa się mianem funkcji pasterskiej. Wobec tego specyficznym rysem duchowości kapłańskiej, odróżniającym wyświęconego szafarza od wiernych świeckich i osób konsekrowanych, jest miłość pasterska na wzór Chrystusa, dobrego pasterza, który, jak pisze święty Jan Apostoł, swe życie oddaje za owce, broniąc je przed wilkami. Wiodącym zatem motywem wyboru drogi kapłaństwa jest nie tyle osobiste uświęcenie, do czego bardziej nadaje się właśnie życie konsekrowane, na przykład w zakonie czy zgromadzeniu zakonnym, co nade wszystko miłość do Kościoła i troska o zbawienie ludzi. Mówiąc inaczej, kapłan uświęca się, jeśli innych prowadzi do zjednoczenia z Bogiem w Chrystusie. Czyni zaś to tym skuteczniej, im bardziej sam się uświęca i jest zjednoczony z Chrystusem. Znamienne jest to, że ustanowienia sakramentu święceń Chrystus dokonał w Wieczerniku, w chwili, gdy ustanawiając Eucharystię polecił swoim uczniom: czyńcie to na moją pamiątkę. Na ten fakt zwrócił uwagę święty Jan Paweł II w wielkoczwartkowym liście do kapłanów z 1980 roku, gdzie czytamy, iż Eucharystia jest główną i centralną racją bytu sakramentu kapłaństwa, który definitywnie począł się w momencie ustanowienia Eucharystii i wraz z nią. Nie bez powodu, pisze papież, słowa "to czyńcie na moją pamiątkę" wypowiedziane bezpośrednio po słowach eucharystycznej konsekracji powtarzamy przy każdym przeistoczeniu, sprawując najświętszą ofiarę. Przez nasze święcenia, kontynuuje papież, których udzielenie, jak na to wskazuje już pierwsze świadectwo liturgiczne, jest połączone z mszą świętą, jesteśmy w sposób szczególny i wyjątkowy związani z Eucharystią. Jesteśmy niejako z niej i dla niej. Z tych słów papieża wynika, że kapłan wypełnia swoje główne posłannictwo i objawia się najpełniej przy sprawowaniu Eucharystii. Jest w tym głęboka logika. Skoro bowiem Chrystus Pan, zgodnie z obietnicą daną przy wniebowstąpieniu, że pozostanie z nami na zawsze przez wszystkie dni aż do skończenia świata, zechciał stale uobecniać się poprzez sprawowanie Eucharystii, to zadanie to powierzył wybranym przez siebie kapłanom. Zawiera się w tym też pewność wiary, że do końca świata zawsze gdzieś na ziemi będzie sprawowana msza święta i że nigdy nie zabraknie kapłanów, którzy mogliby ją celebrować. To jednak nikogo z wierzących nie zwalnia z odpowiedzialności za ten wielki dar Chrystusa, jakim są sakramenty Eucharystii i święceń. Być może jest tak, że Zbawiciel, choć mógłby jednym aktem woli raz na zawsze dokonać ostatecznego rozprawienia się z grzechem i wszystkich zabrać do nieba, to jednak szanując dar ludzkiej wolności, oczekuje współpracy z naszej strony. A zatem spełnienie jego obietnicy o pozostaniu w Eucharystii i kapłaństwie do końca świata uzależnione jest także od tych, którzy dostępują sakramentu święceń i od całego ludu Bożego, któremu ten sakrament służy. Kończąc dzisiejsze rozważanie o sakramencie święceń, chcę jeszcze zwrócić uwagę na pewien istotny fakt. Otóż sakrament święceń, tak samo jak pozostałe znaki sakramentalne, jest efektem działania Ducha Świętego, którego przyzywa się podczas jego celebracji. Jak zauważa katechizm Kościoła katolickiego, oprócz chrztu i bierzmowania, także sakrament święceń w duszy chrześcijanina pozostawia tak zwany charakter sakramentalny, czyli nieusuwalną pieczęć, to jest znak przynależności do Chrystusa i wpisania w jego kapłaństwo. Z tej racji ważnie przyjętego sakramentu święceń nie wolno powtarzać, ani też nie można go cofnąć. Wyświęcony mężczyzna staje się żywym, sakramentalnym znakiem. Nawet gdyby porzucił kapłaństwo, to w oczach Bożych na całą wieczność pozostanie sługą Bożym. Skoro bowiem przez sakrament święceń uczestniczy w jedynym i wiecznym kapłaństwie Chrystusa, to także sam staje się kapłanem na wieki, a tym samym bezcennym darem Bożym w Kościele i dla Kościoła.